Dzisiaj mamy szczególny dzień. Nie wiem, czy wiecie, ale mija 19 lat, jak jesteśmy zarejestrowanym formalnie Kościołem. Amen. 19 lat. I kiedy myślałem o tym dzisiejszym nabożeństwie, myślałem o tym czasie, o tym początku, kiedy Pan powiedział: zbierz moje rozproszone owce. I myśmy z żoną zaprosili 3 młode osoby do nas do mieszkania i tak się zaczęło. Pamiętasz? Pamiętasz. Jedna osoba tutaj jest. Wczoraj byłem w naszym kościele w Bytomiu. Niektórzy z Was wiecie, że oni otworzyli taką chrześcijańską kawiarenkę przy rynku. I kiedy żeśmy rozmawiali o różnych rzeczach, między innymi podzielili się taką rzeczą przykrą właściwie, ale to mi się przypomniało właśnie o początku naszego kościoła. Natomiast powiedzieli tak, otworzyli coś, mają dobrą opinię w mieście, to zaczyna być jakby bardziej znane miejsce, ale wyczuwają od strony innych wierzących chrześcijan, jest na nich taka presja, że ciągle dzwonią często do nich i pytają się, czy to jeszcze istnieje. I wyczuwają w tym głosie nutkę zazdrości albo coś, że tak jakby oczekują, kiedy to w końcu padnie. I przypomniało mi się dokładnie to samo, ta demoniczna presja na nas, kiedy powstawał ten Kościół. To było tak silne, że prawie namacalne. Kiedy, czy to jeszcze istnieje? Kiedy to się w końcu rozwali? Kiedy to się skończy? Ale coś Ci powiem, Kościele. Jeśli coś jest od Boga, to sam Bóg za tym stoi. I nie jest dobrze
walczyć z Bogiem. Amen.
Pan nam wziął taki przezroczysty klosz ochronny. I myśmy wyczuwali, że to nie dotyka nas bezpośrednio, ale na zewnątrz kotłowało się. Smutne jest to, że diabeł używa też Bożego ludu do takich historii. To jest smutne. Kiedy zaczynaliśmy ten Kościół, powiem Wam, nie wiedzieliśmy nic. Nie umieliśmy nic. Musieliśmy się wszystkiego nauczyć. Wiecie, że nauka kosztuje? Nauka kosztuje. Popełniasz błędy w czasie nauki. Nauka kosztuje nieraz bardzo wiele, szczególnie kiedy jesteś w presji. Pamiętam, kiedy zaprosiliśmy do takiego grona najbliższych pewne osoby, którym ufaliśmy, które widzieliśmy, że gdzieś Pan używa ich. Chcieliśmy, żeby oni byli dla nas wsparciem. Najdziwniejsze było to, że na samym początku te pewne osoby, którym ufaliśmy, ciekawe, mieli zupełnie inne kierownictwo i mówili, że to jest od Boga. A nawet jedna z tych osób przyszła do mnie i powiedziała tak: Bóg powiedział, że masz rozpuścić to wszystko. A ja ufałem tej osobie. Ja wiem, że ona też słyszała Boga. I powiedziałam wtedy do niej wprost: nie wierzę, że to jest od Boga. I powiem Ci dlaczego. Odrzucam to słowo. Bo jeśli Bóg mówi tak: zbierz moje rozproszone owce i buduję dom, zagrodę dla rozproszonych owiec, a Ty po jakimś czasie przychodzisz i mówisz, że Bóg mówi do Ciebie, że masz to zostawić, odrzucam to słowo. I to była ostatnia rozmowa ze mną, z tą osobą. Ciekawe, co? Pamiętam też, kiedy żeśmy formalnie powoływali starszych. To była następna lekcja dla niektórych. Bo niektórzy myśleli, że będą mieli na to wpływ. Demokratyczny wpływ. A ja powiedziałam nie. Tylko ja to zrobię. I nikt inny nie będzie mi radził, kto to ma być. Więc ci ludzie się obruszyli na mnie i odeszli stąd. I powiedziałam, dlaczego to ja tylko zrobię. I dałam nauczanie w kościele. Kto to pamięta? Są jeszcze osoby, które pamiętają to. Więc wszyscy czegoś żeśmy się uczyli po drodze. Pan kształtował nasz charakter, mój osobiście też, nie tylko mój. Sprawdzał motywację, wprowadzał w obdarowanie. Zaczynaliśmy to rozpoznawać. W historii Kościoła Bóg namaszczał kobiety. I żeby nie przedłużać sprawy, w 1 Koryntian 16 rozdziale 19 wierszu tam jest wymienione pewne małżeństwo, czyli mężczyzna i kobieta, którzy prowadzili domowy kościół. Pamiętacie historię Piotra? Piotr raz został posłany do pogan i kiedy głosił słowo, Duch Święty stąpił na pogan i zostali ochrzczeni. Potem Piotr wrócił do Żydów, do swoich i oni mieli pretensje. Jak ty żeś to zrobił, żeś poszedł do pogan, a nie do Żydów? A on powiedział tak, a skoro Bóg dał im ten sam dar, co nam, to co ja mogłem z tym zrobić? Przecież nie mogłem się sprzeciwić Bogu, bo to Bóg suwerennie zrobił. Jak widzicie, Bóg robi pewne rzeczy. Dla nich to w tym czasie było dziwne i nie do pomyślenia, bo Żydzi myśleli, to jest nasz Bóg, tylko nasz. Więc oni byli ograniczeni troszeczkę. W historii Kościoła były takie kobiety, które ja nie wszystkie wymienię, ale Annie MacPherson. Słyszeliście o takiej osobie? Kto słyszał? Część ludzi słyszała. O Katrin Kuhlman. Więcej osób słyszała. We współczesnym Kościele są kobiety, które są powołane do służby apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli. Ktoś się może z tym nie zgadzać. To nie do mnie. Niech idzie do Jezusa i się z Nim spotka i z Nim dyskutuje na ten temat. Otwórzmy sobie list do Efezjan, 4 rozdział. To jest znany fragment. Od 11 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. To słowo ustanowił on, kto? Jezus. Oznacza dał, podarował, wyznaczył, mianował. A więc Jezus suwerennie powołuje do pewnych służb. Dlaczego? Żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Widzicie, te służby są powołane między innymi po to, abyśmy wszyscy doszli do jedności wiary. Często słyszycie z moich ust, i to jest prawda, że każdy może wierzyć w co chce i jak chce, ma takie prawo. Bóg to szanuje, więc ja też to muszę uszanować. A Biblia mówi, że nikt nie może być panem czyjejś wiary. Ale te służby są powołane do tego, żeby wierzący, żeby Kościół, ludzie nowonarodzeni mieli jedną wiarę. Fundament taki sam. Żeby poznali Bożego Syna, Jezusa. To słowo poznali to jest coś osobistego. Tutaj nie ma mowy o wiedzy, o poznaniu osobistym. Wtedy, kiedy się spotykasz z Nim. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie. Różne są nauki. Różne są nauki. Abyśmy nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki. W 1 Koryntian w 12 rozdziale coś zobaczymy. Dwudziesty ósmy wiersz, a Bóg ustanowił. Znowu to słowo ustanowił w Kościele. Najpierw to jest, widzicie, tu jest struktura duchowej władzy w Kościele. Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania różne języki i tak dalej. Spójrzmy na Pawła Apostoła. Bóg go użył, założył wiele kościołów. I wiecie, kto wyznaczał starszych w tym kościołach? On sam osobiście albo przez swego najbliższego współpracownika. A potem służył w tym kościołom. Pisał do nich listy, służył tam, odwiedzał ich. Budował ich, wzmacniał ich, korygował ich. To była jego rola. On ma taką służbę. Jednym z takich jego uczniów był Tymoteusz. Ale pokażę jeden fragment. List do Tytusa. Otworzymy sobie. I zobaczymy w 1 rozdziale. Będziemy czytać od 4 wiersza. To jest list skierowany do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary. Ciekawe. Do prawowitego syna. To nie był jego fizyczny syn. To był duchowy syn. Według wspólnej wiary. Widzicie, syn w zasady wierzy tak samo, jak ojciec mu przekazuje to, prawda? Potem mówi łaska i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. I mówi tak, pozostawiłem cię na Krecie. Byliśmy na Krecie. 12 dni byliśmy na Krecie teraz w tym roku. Abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. A więc Tytus był współpracownikiem Pawła i Paweł tam nie był osobiście, ale przez tego współpracownika napisał do niego list i powiedział do niego, uporządkuj tam to wszystko. Więc on tam ewangelizował, to było wierzący powstali. Uporządkuj to, co pozostało do zrobienia i ustanów po miastach starszych, jak ci nakazałem. Zwróćcie uwagę, po miastach starszych. Bóg patrzy na Kościół w mieście. Problem jest w tym, że wielu jeszcze tego nie widzi i nie funkcjonuje tak. I potem mówi, jacy oni powinni być. A więc wyznaczanie starszych nigdy nie odbywało się w sposób demokratyczny. Nigdy. Z tego powodu kiedyś, trochę lat temu, o mały włos, nie zostalibyśmy usunięci stąd. Dlatego, że ja powiedziałem takie nauczanie na ten temat w pewnym kościele w Hamburgu, że to nie jest biblijne. Ja szanuję to, co ludzie robią. To nie są moi słudzy, więc muszę to szanować. Ale powiedziałem, to nie jest biblijne. Nie widzę tutaj demokracji. Demokracja to nie jest Boży system. Kto się ze mną zgadza? To nie jest Boży system. Dla mnie osobiście to jest prosto z piekła system, z piekła rodem. Więc starszych wyznaczali przede wszystkim apostołowie, nieraz wraz z innymi starszymi nakładali ręce. Ale jaka jest główna rola starszych w Kościele, we wspólnocie wierzących? Przede wszystkim troszczyć się i paść Bożą trzodę, prowadzić ludzi tą właściwą Bożą drogą, którą Pan wyznacza, nauczać, chronić, uzdrawiać, uwalniać, czynić uczniów. Zobaczymy kilka wersetów. 1 Piotra, 5 rozdział. I przeczytamy 2 i 3 wiersz. Zwróćcie uwagę, że Piotr mówi w 1 wierszu: starszych więc wśród was napominam, jak również starszy. A więc starszymi to byli apostołowie, byli prorocy, byli nauczyciele w kościele. Oni pełnili rolę starszych. I w 2 wierszu pisze tak: paście trzodę Bożą. To słowo paście mówi tak: żywcie, prowadźcie, kierujcie trzodę Bożą, która jest między wami nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Ja mam świadomość przed Bogiem, że wszyscy ci, którzy są członkami tutaj tego miejsca, zostali poruczeni przez Boga tak naprawdę w moje ręce. Nie tylko w moje, ale przede wszystkim w moje. Ja mam świadomość tego. Gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Otwórzmy sobie 2 Tymoteusz 2,15. Nie będę dzisiaj długo mówił. 2 Tymoteusz. Paweł pisze do Tymoteusza: staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A więc jedną z rolą starszych jest pilnować właściwej doktryny. Amen? To jest bardzo ważne, żeby pilnować właściwej doktryny. Taka osoba musi znać Pana, musi znać autora tego słowa, chodzić z Nim i przyjmować od Niego objawienie. Żeby należycie wykładała słowo prawdy. Jaka jest rola starszych? Jakub 5,14 mówi: choruje kto między wami, niech przywoła starszych. Żeby się modlili nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a Pan go podźwignie. Pamiętacie, mówiłem o tej historii tej młodej grupy ze Szczecina. Ci młodzi ludzie, jeden z nich, on przyszedł do pastora, do starszych i powiedział: pastorze, dlaczego u nas tego nie ma? Dlaczego u nas ludzie nie są uzdrawiani? No i zaczęło się. Dlaczego to słowo tutaj nie jest, funkcjonuje w Kościele? Powiem wam, u nas też jeszcze nie funkcjonuje we właściwy sposób. Kilka razy ludzie zrobili coś, co mówi słowo, czyli zaprosili starszych, czyli minimum dwóch, z prośbą o modlitwę. Ja widziałem to, jak to działa poza naszym Kościołem. A przecież to powinno działać też tutaj. Amen. Widzicie, to jest wiara w słowo. Jeśli mówisz, że wierzysz Bogu, to potrzebujesz uwierzyć, co tu jest napisane i według tego działać, a wtedy to zadziała. Amen. To jest proste. Jeśli stajesz się wykonawcą słowa w wierze, to po prostu to zawsze będzie działać. Modlitwy nie działają tylko dlatego, że robimy coś nie tak, jak mówi słowo, albo nie wierzymy w to. I wtedy to nie działa. Więc tam przyszedł problem, no i w końcu ta grupa odeszła. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. To jest mój ulubiony fragment. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Ciągle to mówię do naszych pastorów, na spotkaniach, do liderów. 28 wiersz. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił starszymi, biskupami, nadzorcami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Miejcie pieczę najpierw o samych siebie, a dopiero potem o innych. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego Paweł zwraca na to uwagę? Z pustego i Salomon nie naleje. Więc najpierw ty musisz być napełniony. Najpierw musisz mieć pieczę o samego siebie, a dopiero potem możesz udzielić czegoś, co masz. Amen? Z pustego i Salomon nie naleje. Ja tego doświadczyłem w cudzysłowie na własnej skórze i nie było to przyjemne doświadczenie, wierzcie mi. Kiedy ludzie oczekują, a ty jesteś w środku pusty. Dobrze, że łaska pańska jest. Widzisz, ale łaska współpracuje i pomaga tym, do których Bóg do czegoś powołał. Wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, że na początku, kiedy ja wychodziłem tutaj, Kościół oczekiwał ode mnie słowa, a ja szedłem tutaj jak owca na rzeź. I myślałem sobie tak, jeśli Pan mi nie da w ostatniej chwili słowa, to najwyżej przeproszę ludzi i powiem, dzisiaj nie mam nic. Ale z krzesła tutaj szedłem jak owca na rzeź. To nie było jeden raz. Widzisz, łaska polega na tym, że Bóg okazuje łaskę tym, którzy nie uciekają przed odpowiedzialnością, ale robią krok wiary i mówią, najwyżej raz kozie śmierć. Dzisiaj nie mam z tym problemu, ale na początku wiele razy tak było. Wyście pewnie nie wiedzieli o tym. Miejcie pieczę najpierw o samych siebie. Amen. Słyszysz, Teresko i Moniko? Najpierw o samych siebie. Powiem wam, jak Bóg mnie tego nauczył. Pojechałem raz na Ukrainę, dałem wszystko, co miałem. Wracałem, byłem pusty jak dzwon. Bo dałem wszystko. Dałem nawet to, co nie było jeszcze we mnie utwierdzone. Bo oni byli jak gąbka, jak odkurzacz. Wszystko wyssali ze mnie. A ja się nie broniłem. Bo widziałem potrzebę. Więc kiedy wróciłem tutaj, ja potrzebowałem dużo czasu, żeby to na nowo Pan mnie napełnił, odbudował coś, dał mi coś świeżego. No i to było trudne dla mnie. Dlatego mówię, nieraz w ostatniej chwili, w czasie uwielbienia, Pan pokazywał jakiś werset, więc brałem Biblię, patrzyłem na to i przychodziło. A nieraz przychodziło wtedy, kiedy ja przyszedłem tutaj, otwierałem Biblię, mój wzrok padał na pewne słowa, niby przypadkiem. A Pan mówił przez to, ożywiał to. Widzisz, łaska Pańska zawsze będzie pomagać, jeśli ktoś robi coś, do czego jest powołany i przeznaczony przez Boga. Amen? To jest ważne. To jest ważna zasada. Dzisiaj będziemy namaszczać do takiej służby w Kościele. Tereskę i Monikę. Dlaczego na nich po prostu to spocznie? Opowiem wam krótką historię. Duch Święty wskazywał mi te dwie osoby od jakiegoś czasu. Na początku to jest tak, że odsuwasz to. Ja się dzielę z wami czymś osobistym. Ja nie miałem wyraźnego słowa. To przychodziło do mnie. Więc ja na początku to odsuwałem, ale to wracało. Więc widzisz, kiedy coś wraca, to się zaczynasz zastanawiać, a może to Bóg coś chce powiedzieć. Więc modliłem się, czekałem na jakieś potwierdzenie, badałem sprawę, patrzyłem na ich życie, na ich zaangażowanie, na ich serce, na ich służbę. Przypatrywałem się temu, na charakter, na to, w jaki sposób, co oni noszą w sercu odnośnie ludu Bożego, odnośnie Jezusa. Patrzyłem na to wszystko. Oni nawet nie wiedzieli o tym. Tereska jest z nami, z Januszem, od początku powstania Kościoła. Może nie wszyscy wiecie, ale oni kiedyś prowadzili już Kościół. Byli liderami, więc mają pewne doświadczenie. Przez ile lat, Janusz? 4 lata. Kiedy patrzę na życie Teresy z perspektywy tych 19 lat, widzę, jak bardzo kocha Jezusa. Jest poświęcona dla Niego. Wzrasta w Nim. Ma namaszczenie do głoszenia, do nauczania, ale do głoszenia przede wszystkim. Do modlitwy, do wstawiennictwa. W sercu nosi Boży lud, nosi Kościół. Ma pragnienie widzenia Kościoła w chwale, nie tylko tutaj, w mieście. Jak wiecie, kiedy ten Kościół powstawał, ja powiedziałem, że naszą wizją nie może być lokalny kościółek. To jest za mało. W moim sercu jest Królestwo Boże, a nie tylko sprawa lokalnego kościółka. Więc siłą rzeczy, z kim przestajesz, takim się stajesz. Więc w jej sercu też jest Królestwo. Monika też jest z nami prawie od samego początku, prawda? Powiem wam, ona była już pastorem w kościele stuosobowym. Prowadziła kościół w kościele. Może nie wszyscy o tym wiedzą, więc mówię to publicznie. Młodych ludzi, będąc w zakonie. Bóg ma dziwne pomysły, co? Bóg jest Bogiem, halleluja. Kocha Pana, jest Mu poświęcona, ciągle wzrasta w Nim, ma silne namaszczenie prorocze. I nieraz widzę, że kiedy modli się lub mówi, to wkłada słowo w ducha wewnętrznego człowieka i coś się tam dzieje. To jest namaszczenie prorocze. Ma też namaszczenie do nauczania, do głoszenia, uzdrawiania. Kocha ludzi. Myślę, że bardziej niż ja. Taka jest prawda. Jest bardziej wrażliwa na to. Ma serce sługi. Powiem wam, w dzisiejszym świecie to jest ważne. Świat najczęściej chce, żeby ludzie służyli komuś, a Jezus przyszedł i służył innym. To jest ważne. Bycie starszym to jest nie tylko przywilej. Ja uważam, to jest przywilej, kiedy Bóg wybiera, to jest przywilej. Ale jest to także odpowiedzialność. To jest przywilej pracy dla Jezusa, dla Boga Ojca, dla ciała Chrystusa na ziemi. To jest przywilej. Ale to jest też odpowiedzialność przed Panem za to, co się robi. Też potrzebujemy mieć taką świadomość, że kiedy wróg chce zaatakować Kościół, to przede wszystkim zaatakuje tych, którzy go prowadzą. Uderz w pasterza, owce się rozproszą. To nie jest czas, żebym się dzielił tym, przez co my musieliśmy przejść z żoną nieraz. Może kiedyś. Ale to nie jest, wiecie, to jest łaska od Pana, że Bóg pomaga przechodzić przez pewne rzeczy. Naprawdę to jest łaska. I chcę wam tutaj publicznie powiedzieć, że to co dzisiaj ja robię, to jest wszystko z Bożej łaski tak naprawdę. Ja się nieraz zastanawiam, tak właściwie, Panie, jaka jest taka moja rola w tym wszystkim. To tak jakbym stał obok i patrzył na to, co Bóg robi. Tak się czuję nieraz. To jest bycie na tej pierwszej linii frontu, gdzie diabeł tylko czyha, żeby uderzyć, żeby zwieść, żeby coś zrobić, żeby coś spsocić. To jest bycie się, jakby narażasz się na to, że inni wierzący, bracia w Chrystusie i siostry, będą puszczać na ciebie strzały, niezbyt przyjemne. Nieraz w dobrej wierze oni myślą. To jest takie miejsce, że nie zawsze człowiek jest zrozumiany. Dlatego ta służba starszych potrzebuje zrozumienia. Zrozumienia ze strony tych ludzi, którzy prowadzą. To jest pewna odpowiedzialność. To jest kwestia tego miejsca, służby, niesienia odpowiedzialności za pewne rzeczy i to jest oczywiste. Ale dlatego mówię o tym, że potrzebuję zrozumienia ze strony Kościoła, ze strony ludzi wierzących. Potrzebuję akceptacji i też szacunku. I chciałbym tutaj coś dodać, i żeby być dobrze zrozumianym. Nie będę się zagłębiał w to, ale chcę wam powiedzieć, że kilka razy doświadczyłem, że ci, którzy występowali przeciwko mnie, nie chciałbym być w ich skórze. Była jedna osoba, za którą ja się wstawiałem, a ona i tak czyniła nieprawość w stosunku do mnie. I niewiele brakowało, żeby ona nie umarła z tego powodu. Powiem wam, mnie aż głupio było. Wiecie, dlaczego się tym dzielę? Żebyśmy mieli świadomość, że Jezus w szczególny sposób chroni swoje sługi. Nawet jeśli ja mówię, nie chciałbym, żeby to tak wyglądało, to Jednak tak jest. To jest zadziwiające. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Myślę, że ja osobiście i też wierzę, że ani Tereska, ani nikt z tych starszych naszych, którzy są i będą, my nie potrzebujemy szacunku, jakby nie wiadomo jakiego okazywania i stawiać nas na piedestale. Nie. Ja mam zaspokojenie z Bogiem i to mi wystarcza. Ale zauważyłem, że takie okazywanie szacunku jest potrzebne ludziom wobec Boga. Wiecie, to jest, jeśli nasza córka pracuje w biurze, ja jestem jej ojcem, jeśli bym zobaczył, że ktoś nie szanuje jej, to znaczy, że nie szanuje mnie. A jeśli ktoś nie szanuje mnie, to nie szanuje Jezusa, który mnie tu postawił. Więc jeśli ktoś nie szanuje Jezusa, to nie szanuje Boga Ojca. A jeśli nie szanuje Boga Ojca, to niech nie oczekuje zbyt wielu dobrych rzeczy ode mnie. Czy rozumiecie, o czym mówię? To tak działa po prostu. Ci, którzy mają dzieci, więc jeśli ktoś będzie niewłaściwy sposób zachowywał się do twojego dziecka, to staniesz w obronie. To jest bardzo logiczne i proste. Ale jeśli dziecko będzie się wstawiać za kogoś i przyjdzie do mnie jako do ojca i mówi: tatuś, daj temu Tuńczykowi, zrób to dla niego. Dziecko, zrobię to ze względu na to, że ty mnie prosisz. Bo gdyby nie twoja prośba, nie zrobiłbym. Ale ze względu na to, że to ty mnie prosisz, zrobię to. Wiecie, dlaczego to mówię? W taki sposób Jezus sprawuje funkcję wstawiennika naszego, twojego i mojego przed Bogiem Ojcem. To jest dokładnie tak samo. Więc taka starsi potrzebują też ochrony modlitewnej. Także takiej ochrony przed krytyką i osądem. Nikt z nas nie jest doskonały, to tylko Jezus jest doskonały. Wszyscy popełniamy jakieś błędy. Więc potrzebujemy też łaski. Potrzebujemy łaski od Jezusa. I od Jezusa mamy tę łaskę. Ale nieraz potrzebujemy też łaski od ludzi, których prowadzimy. Amen. Ja potrzebuję od was łaski. Bo ja mam świadomość, że ja nie jestem doskonały. Wszyscy potrzebujemy łaski. I od Pana, i od siebie nawzajem. Bo inaczej byśmy nie mogli być ze sobą po prostu. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział. Przeczytamy coś. 1 Tesaloniczan, za chwilę skończę. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, od 12. Paweł pisze tutaj do kościoła. Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Są przełożonymi waszymi w Panu i napominają nieraz was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy i zachowujcie pokój między sobą. List do Hebrajczyków, 13 rozdział. Siedemnasty wiersz. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym, bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają. Inne tłumaczenie mówi ochraniają. Czuwają nad duszami waszymi. Zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. I pierwszy Tymoteusz, i to będzie ostatni wiersz, już pierwszy Tymoteusz, 5 rozdział, ostatni fragment. I przeczytamy tu od 17 wiersza. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, oni jeszcze nie sprawują, dopiero będą sprawować, ale mówię ogólnie, żebyśmy mieli świadomość, należy oddawać podwójną cześć, inne tłumaczenie mówi podwójną zapłatę, zwłaszcza tym, którzy się podjęli zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska, godzin robotnik zapłaty itd., itd. Dla wyjaśnienia, od jutra oni nie dostaną pieniędzy z Kościoła. Nie myślcie, że to tak będzie. Ale Tereska niedługo przestanie pracować już. Ile jeszcze? Rok? Wytrzymać? Może wcześniej, co? Może wcześniej. To wtedy będę pierwszy za tym, żeby ją też wynagrodzić za pracę tutaj w Kościele. Wiecie dlaczego? Bo tak mówi Słowo. Tyle słowa. Powiem wam, że zrobię to z olbrzymią radością i przyjemnością. Tereska z Moniką, przyjdźcie tutaj proszę. Wstańcie sobie tutaj.
Powiem tak, jest to dla mnie wielkim przywilejem, ale jednocześnie zawsze stawiam sobie Boga przed oczyma i zawsze widzę Go jako osobę, widzę Go jako Boga i zdaję sobie sprawę z odpowiedzialności, że kiedyś, bo często myślę o wieczności, odnoszę się często do wieczności i żyję tą perspektywą wieczności. I wiem, że to jest potężny przywilej, ale też i potężna odpowiedzialność. I kiedy pierwszy raz pastor i pastorowa powiedzieli o tym, to wiecie, zaczęłam badać swoje serce, co jest w moim sercu. Tak jak kiedyś Bóg mi powiedział, że zawsze się mam Go o wszystko pytać. Kiedyś z mężem nie spytaliśmy się o jedną rzecz i wiecie, do dnia dzisiejszego nieraz ponosimy konsekwencje tego i wiem, że to przyjdzie taki koniec. Ale nauczyliśmy się, ja się nauczyłam, żeby pytać Boga o wszystko. I o to też się pytałam Boga, powiedziałam, Panie, czy Ty chcesz tego? Czy to jest Twoja wola? Przekonaj mnie, pokaż mi to. I pierwsze co Bóg mi pokazał moje serce. I pokazał mi, że są rzeczy w sercu, które się Jemu podobają. Pokazał mi moją reakcję na to, co pastorowie powiedzieli. Pokazał mi, co On uczynił w moim sercu właśnie, kiedy wzrastałam tutaj, między wami. Bo wzrastałam razem z wami, wzrastam razem z wami. I drugą rzeczą, która była dla mnie bardzo ważna, prosiłam Boga, żeby potwierdził to też słowem. Lubię mieć słowo od Pana. I trochę czekałam na to słowo, ale trwałam w tym, i prosiłam, Panie, powiedz, daj mi słowo na tą okoliczność, daj mi słowo do tej służby. I to, co Bóg mi powiedział, to jest słowo z Izajasza 44, który mówi o Cyrusie. Ja odniosłam to do siebie, dlatego że to słowo bardzo mnie dotknęło. To było bardzo niespodziewanie, kiedy siedziałam z Panem, po prostu zaczęłam to czytać i to było słowo, które dotknęło mego serca, który mówi On moim pasterzem wykona całkowicie moją wolę. Dalej jest to, że Pan, że to, co się będzie działo, przed czym stanę, przed tym staję, już stanęłam, że Pan pójdzie przede mną, że to On będzie robił rzeczy, że to On będzie wyrównywał drogę, że to On wysadzi śpiżowe wrota i rozbije żelazne zawory, że da to, co jest mi potrzebne, skarby i ukryte kosztowności, abym poznała, że to On, Bóg. I powiedział mnie, że zna mnie po imieniu.
Halleluja.
I kiedy podzieliłam się tym słowem z moim mężem, on otworzył swoją Biblię i powiedział w październiku 97 roku, kiedy byłem namaszczany na starszego w tym kościele, w którym Bóg nas zasadził, w którym zapuściliśmy korzenie, dostałem to samo słowo, ja o tym słowie nie wiedziałam. Wiecie, tak bardzo to dotknęło mego serca. Chcę coś powiedzieć. Dziękuję przede wszystkim Bogu za tą pracę, którą zrobił w moim sercu. Dziękuję, że położył pieczęć miłości na moim sercu, że nigdy w obliczu niczego nie będę, nie zaprę się Jego. I za to wszystko, co włożył w moje serce. Ale też dziękuję Bogu za to, że mnie umieścił w tym kościele. Chcę podziękować Tobie, Ewuniu, chcę podziękować Tobie, pastorze, za to, że mogłam wzrastać razem z Wami pod tak cudowną opieką i troską. Kiedy żeście się modlili, kiedy żeście walczyli za nas, za mnie, kiedy przechodziłam różne trudne chwile, wy żeście byli ze mną. Za to Wam dziękuję, za Wasze serce, za Wasz czas poświęcony i za to, że zawsze mogę liczyć na Was. Dziękuję też Wam. Tak jak przede wszystkim mówię, Panie, nigdy Ciebie nie chcę zawieść, tak też Was nie zechcę nigdy zawieść. Kiedykolwiek będziecie czegokolwiek potrzebować, jestem, aby służyć Bogu i Wam. Dziękuję.
Amen, amen.
W 1994 roku, kiedy Bóg mi pokazał, że potrzebuję już opuścić Trzebnicę, to jest klasztor, byłam zakonnicą, to wtedy ja pytałam, Panie, gdzie będzie moje miejsce, gdzie będzie moje pastwisko? I pierwszą rzeczą, o której myślałam, to Kościół, wspólnota. I Pan mi pokazał grupę ludzi, którzy już się modlą i już są we wspólnocie i w grupie. I będzie to Kościół i moje miejsce. I potem dowiedziałam się od ludzi, że to jest właśnie zalążek Kościoła, który dziś nazywa się Centrum Chrześcijańskie Kanaan. I nawiązałam już relacje wcześniej tutaj z obecnymi pastorami i to był cudowny czas, kiedy mogłam przyjść do tego miejsca i w tym miejscu trwać aż po dzień dzisiejszy. I był taki bardzo trudny dla mnie moment, gdzie pastor o tym momencie mówił. Ja nie rozumiejąc sytuacji, nie rozumiejąc pewnych rzeczy, chciałam stąd odejść i to było kompletne cielesne. Ale modliłam się, Panie, co mam zrobić? I Pan mi powiedział, to jest Twoje miejsce. Ja Cię z tego miejsca jeszcze nie odwołałem. Ja powiedziałam, Panie, będę pełnić Twoją wolę. I chodziłam do tego kościoła, ale po prostu traciłam coraz więcej taką chęć i ochotę. I nie mogłam zrozumieć. Mówię, Panie, nie mogę się tak męczyć. I mówię, dlaczego ja się męczę? Wołałam do Pana. I Pan mi to objawił, pokazał, ponieważ Twoje serce nie jest dzisiaj w tym miejscu. I ja powiedziałam, Panie, co mam zrobić? Jeśli chcesz, poświęć swoje serce. I oddałam Bogu serce dla tego miejsca i natychmiast te złe czary prysnęły. I Bóg mi potem pokazał z Psalmu 92, że ci, którzy są zakorzenieni w domu Pańskim, w przedsionkach, nabywają mocy, nabywają siły i nawet ich w starości wydają owoce. Słuchajcie, to jest potężne słowo. To nie jest sentencja, że wypiszesz emerytowanemu chrześcijaninowi z okazji jego 80. urodzin, żeby go jakoś tam pocieszyć. Nie, to jest potężne słowo. Posłuchajcie tego słowa. Ja z tego miejsca chciałam podziękować pastor Ewie, pastor Bolesławowi, pastor, chciałam podziękować Januszowi, Tereni, Piotrowi, jego żonie i wam wszystkim i przeprosić za wszelkie niedociągnięcia, za wszelkie uchybienia, za wszelkie zamieszanie z tego miejsca. Jestem tylko człowiekiem. I dziękuję, że przyjmujecie mnie taką, jaką jestem, że mnie kochacie i zawsze tę miłość odczuwam i ten szacunek z waszej strony. I chcę wam powiedzieć, że jesteście cudowni moimi przyjaciółmi. I kocham, dziękuję wam za to i kocham to miejsce. I chciałabym teraz jeszcze chwilę, dosłownie chwilę, żebyśmy się wszyscy pomodlili, wspólnie razem świętowali. Potrzebujesz zobaczyć tego człowieka, o którym mówi psalmista w pierwszym psalmie. On mówi o człowieku, który zamieszkał u źródeł. Pomyśl teraz o sobie, że jesteś człowiekiem zamieszkującym u źródeł Pana. Że ten Kościół, to miejsce, Chrystus, który się w tym miejscu manifestuje już przez tyle lat, to jest twoje źródło. I dzisiaj potrzebujesz utożsamić się z tym miejscem, jeśli tego chcesz. Jeśli jest taka twoja decyzja, Bóg to zapieczętuje. I ty jesteś tym człowiekiem u źródeł. Pomyśl teraz o swoich korzeniach. Gdzie są twoje korzenie? Biblia mówi, ci, którzy są wkorzenieni w Chrystusa, ci, którzy korzenia swoje puścili w kierunku Jezusa, ci nabywają mocy, w przedsionkach stojąc. Ci nabywają mocy. Panie, tu na tym miejscu teraz ogłaszam, że każdy z nas jest tym człowiekiem zasadzonym w domu Pańskim. Ja ogłaszam w tym miejscu, że ich korzenia, że moje, nasze korzenia są połączone z Jezusem Chrystusem. Ja ogłaszam tu na tym miejscu, że przez te korzenia przepływa potężna moc. Panie, każdy z nas pragnie ci teraz oddać korzenie. Oddaj Panu, jeśli tego pragniesz, swoje korzenie. Panie, ja oddaję ci każde uschłe korzenie teraz. Każdą strukturę, która dzisiaj nie żyje w tym Kościele. Panie, ja uwalniam Twoją moc i Twoją obecność i uwalniam przepływ Twojej mocy w tych korzeniach. Panie, niech przepływa teraz Twoja potężna moc. Niech płynie Twoja potężna moc. Niech ożywia każdy korzeń. Niech ożywia każdą strukturę. Panie, ogłaszamy teraz życie w naszych korzeniach. Panie, przenieś nas z usłych miejsc, z nieurodzajnych gleb, do gleby, gdzie jest urodzaj, gdzie jest życie. Ogłaszamy, Panie, że ten Kościół, to miejsce, to jest gleba urodzajna i gleba życia. I ogłaszam tu na tym miejscu, że jesteśmy tym pokoleniem i tym Kościołem powołanym i wkorzenionym w Jezusa Chrystusa. I potężna moc Pana płynie i czerpiemy życie. Ogłaszamy życie, 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 niech płynie, niech płynie. Niech płynie. I ogłaszamy, Panie, że każdy w tym miejscu jest powołany, żeby być potężnym Pańskim drzewem.
Amen.
Potężnym Amen. Pańskim drzewem. I wierzymy, Panie, że Ty teraz bierzesz każde małe ziarenko, każdego człowieka.
człowieka i zasadzasz w glebę tego kościoła, tego miejsca i wyrasta potężne drzewo, potężna korzenna struktura połączona z Panem i potężne konary, pod którym inni będą mieć schronienie. Panie, uwalniamy to na tym miejscu w potężnym imieniu Jezusa Chrystusa i niech Twoje imię będzie błogosławione, Amen. Uwielbione i ogłaszamy, że jesteś źródłem w tym kościele, że jesteś mocą w tym kościele i każdy, kto przychodzi, się napije. Wyrastają te przepiękne liście, a te liście mówią o Twojej obfitości i ta obfitość jest w tym miejscu, Panie. Jest w tym miejscu. Amen.
Amen. Amen. Amen.